Ja, o szczęść Boże. Proszę Państwa, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio zajmowałem się rublem, ale na pewno zajmowałem się nim, kiedy jeszcze wcześniej niż zacząłem prowadzić chiński kanał informacyjny. Myślę, że to, znaczy w ogóle wcześniej niż zacząłem się w ogóle zajmować Chinami, myślę, że to były lata 2008-2009-2010. Ale to oczywiście rublem plus wszystkimi innymi walutami, ponieważ interesowałem się Forexem. A teraz zajmuję się rublem dlatego, że chciałbym tym, których interesuje ekonomia polityczna. Tak, to jest właśnie to. Dobre sformułowanie. To jest to, czego ja się uczyłem przez 2 lata na uczelni, gdy studiowałem od 60. Zacząłem studia na Politechnice Śląskiej od 68 roku. Ekonomia polityczna i miałem świetnych wykładowców. Oczywiście tam była ekonomia polityczna socjalizmu, kapitalizmu, ale to byli ludzie, którzy po prostu wiedzieli, na czym rzecz polega. I wpłynęli na mnie niezwykle motywująco, w tym sensie, iż spowodowali, że wszelkie działania ekonomiczne zaczęły być dla mnie, przeze mnie rozumiane. Oczywiście w tej chwili jestem 50 lat, ponad 50 lat później. Ale ta ekonomia polityczna ma sens. Znaczy w dalszym ciągu ma sens, dlatego że to jest ekonomia polityczna. Pamiętajcie Państwo, nie ma ekonomii niepolitycznej. Nie ma. Nie istnieje ekonomia niepolityczna. I czego mnie próbowano wtedy nauczyć, że istnieje ekonomia polityczna, to mi zostało do dzisiaj. Ponad 50, prawie 55 lat. 4. Dobra. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że będę mówił tutaj o rublu. O tym, co się zdarzyło z rublem. Jest to artykuł z 1 kwietnia 2020 roku, jakiego Jacka Fronczaka w Szambie amerykańskim, amerykańsko-żydowsko-niemieckim Szambie, a Business Insider. Ale to jakby... Znaczy tutaj jest wiele niejasności związanych właśnie z miejscem, z którego pochodzi ten artykuł. Natomiast generalnie można uznać, iż ten artykuł ma duży sens. Ma duży sens poznawczy dla ludzi, którzy chcą myśleć. Ja od lat powtarzam, że za swoimi nauczycielkami czy za swoją nauczycielką ze szkoły podstawowej myślenie ma kolosalną przyszłość. A więc podejrzewam, że mam nadzieję, że udałoby mi się, gdy już przejdę do domu ojca, będę mógł pomyśleć sobie tam gdzieś w niebiesiach, że udało mi się przynajmniej kilku czy kilkunastu osobom zaimplementować w ich mózgach właśnie taką narrację, iż myślenie ma kolosalną przyszłość. I teraz wróćmy do tego bagna. Business Insider. Pan Jacek Fronczak napisał artykuł: Rubel wrócił do kursu sprzed wojny. Putin wymusił sztuczny wzrost, ale efekt może go zaskoczyć. No i tutaj, proszę Państwa, tak naprawdę są dwa wstępy. Cytuję pierwszy. Rubel historycznie najsłabszy? No to teraz popatrzcie. Mógł sobie pomyśleć Władimir Władimirowicz Putin, gdy zobaczył kurs 154 ruble za dolara i wymyślił, pewnie nie on, tylko kto inny, ale on jest jakby szefem. Dekret, cytuję, dekret o płatnościach za rosyjskie węglowodory i rubel już jest po 83 za dolara. Nie 154, a 83. Nie tylko jednak o ten jeden dekret chodzi. Niewykluczone, że Putin dekrety będzie zaraz luzował, bo umocnienie rubla może nie być korzystne dla nastawionej na eksport surowców gospodarki Rosji. Proszę Państwa, ujmę to tak obrazowo. To jest mój komentarz oczywiście. Ujmę to tak obrazowo, że jeśli jakaś waluta jest mocna, to opłaca się importować, ale nie opłaca się eksport. Jeśli waluta jest słaba, to opłaca się import, a nie opłaca się eksport. I wszystko zależy, znaczy musi być jakaś równowaga. Równowaga. Chińska równowaga między tymi dwoma rzeczami, czyli między eksportem i importem, czyli również między walutą a słabą i mocną danego kraju. A mam nadzieję, że wyrażam się jasno, aczkolwiek nie jestem do końca tego pewien, dlatego że to, co jest dla mnie jasne, nie do końca musi być jasne dla Państwa. I teraz punkty Lidu. A rubel umocnił się do poziomu niewidzianego od wybuchu wojny. Ale to nie tylko efekt wymuszonej wymiany walut na ruble dla kupujących ropę i gaz, ale też agresywnej kontroli kapitału, drastycznego spadku importu. Po pierwsze, agresywnej kontroli kapitału. Po drugie, drastycznego spadku importu. I trzecie, gigantycznej nadwyżki w obrotach za granicą. Trzeci punkt Lidu. Rosji jej działania mogą wyjść bokiem, bo nadmierne umocnienie rubla nie jest korzystne dla jej eksporterów. To, co powiedziałem poprzednio. A zirytowane naruszeniem umów zachodnie rządy bardziej intensywnie szukają alternatywnych dostaw środków, surowców energetycznych. Tak, no ten ostatni punkt, to jest rzecz oczywiście czysto polityczna, natomiast to wszystko, no polityka, jak powiedziałem, to jest tak, że mamy do czynienia z ekonomią polityczną. Nie ma ekonomii niezależnej od polityki. No ale cóż, teraz się dopiero o tym można przekonać, natomiast ja się tego uczyłem dawno, dawno temu. I teraz cytuję. Nie będę cytował teraz. Pozwolę sobie, jako że już 9 minut minęło, pozwolę sobie zaprosić Państwa na kolejny odcinek tego samego cyklu, tego samego artykułu, po prostu kolejny felieton z tego samego artykułu. Dlatego właśnie, iż uważam, że dla osób, które chcą zrozumieć, jak działa ekonomia polityczna dzisiaj, Anno Domini 22, 1 kwietnia, byłoby bardzo dobrze, gdybyście Państwo to przesłuchali do końca. ale tylko tych kumatych. Całą resztę, całej reszty dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia w następnej części, a kolejnej drugiej.